Umiłowani w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, braterstwo. Przywożę dla was, bratnie chrześcijańskie, pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru Ludu Pana w Lublinie, którego jestem członkiem. Brat w poprzedniej godzinie wskazał nam drogę, którą mamy postępować, że idąc za naszym Zbawicielem, mamy nieść krzyż, ale czy w życiu naszym nam się to udaje? Czy czasami nie jest tak, że zamiast krzyża chcemy nieść pańską koronę? Temat, którym chciałem podzielić się z braterstwem, nazwałem nieposłuszeństwo wobec boskich wymagań. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, a od 1 do 2 wersetu znajdujemy krótki opis tragicznej śmierci dwóch synów Arona zaraz po ich wyświęceniu na kapłanów. Synowie Arona, Nadab i Abiju, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. Ktoś może powiedzieć, czy ta historia ma dla nas dzisiaj jakieś znaczenie? Czego ona może nas uczyć? Dlaczego zginęli dopiero co wyświęceni kapłani z tak znanego rodu? Zdawałoby się, tak wybitni przywódcy i nauczyciele ludu. Kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, to dowiemy się, że brat Mojżesza i jego synowie byli szczególnymi wybrańcami Bożymi. Zostali przez Boga powołani do pełnienia najbardziej zaszczytnej kapłańskiej służby. Jak czytamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 8 rozdziale od 1 do 36 wersetu, w tym celu podczas uroczystego zgromadzenia zostali poddani oczyszczeniu, namaszczeniu oraz wyświęceniu, aby zgodnie z pańskim prawem reprezentować Boga i lud. Niestety, krótko po ich zaprzysiężeniu, zarówno pierworodny syn Arona, Nadab, jak i jego brat Abiju zlekceważyli świętość sprawowanego urzędu kapłańskiego i przepłacili to życiem. Tekst ten nie pozostawia nam żadnej wątpliwości co do okoliczności tego zdarzenia. Tragedia ta wydarzyła się w czasie pełnienia obowiązków związanych z kapłańską służbą. Na czym więc polegał grzech synów Arona? Dlaczego zostali potraktowani tak surowo? W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, a 3 wersecie czytamy dalej tak. Oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Wcześniej, w 2 Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, mamy opis, kiedy Izrael stanął przy górze Synaj, gdzie Pan przestrzegał lud, aby nie wstępowali na górę Pana, by nie pomarli. To kapłani byli tym wyjątkiem, że mogli zbliżać się do Pana. lecz warunkiem tego zbliżenia było oczyszczenie, aby Pan ich nie pobił. Dlatego Nadab i Abiu musieli być świadomi odpowiedzialności przed Panem. Tym bardziej, że jak czytamy dalej, w 9 rozdziale, a 24 wersecie, wraz z całym zgromadzeniem widzieli, jak wyszedł ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. Z tego też ołtarza miały być brane węgle do kadzielnicy i składane miały być na nim kadzidła. Wina kapłanów Nadaba i Abiju polegała na tym, że ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wskazuje to na lekceważący stosunek do Boga. Do ołtarza z ogniem od Pana, do jego zarządzeń, jak też zlekceważenie samego urzędu kapłańskiego oraz ludu, którego mieli być przedstawicielami i nauczycielami. Jak z tej historii wynika, wyświęceni kapłani wzgardzili wszystkim, co Bóg poświęcił. Wzgardzili tym, który w 3 Mojżeszowej, w 19 rozdziale, a 2 wersecie powiedział: świętymi bądźcie, bo ja święty jest Pan Bóg wasz. Wzgardzili poświęconym ołtarzem, pochodzącym od Boga ogniem, który, jak czytamy w 6 rozdziale, a 12 i 13 wersecie, miał stale płonąć na ołtarzu i nie wygasnąć. Ogień od Pana, jak czytamy dalej w 24 wersecie, był symbolem świętości Jego działania. Wreszcie wzgardzili świętym posłannictwem, jakie otrzymali od Boga. Dalej w 10 rozdziale, a w 6 wersecie czytamy: potem rzekł Mojżesz do Arona i do jego synów Eleazara i Tamara: włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie i szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli, aby Pan nie rozgniewał się na cały zbór. Lecz bracia wasi, cały dom izraelski, niech opłakują ten pożar, który wzniecił Pan. Nie odchodźcie od wejścia do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli, gdyż oliwa namaszczenia Pańskiego jest na was. Kiedy czytamy dalej, od 9 do 11 wersetu, to opis ten pozwala przypuszczać, że Nadab i Abiu mogli znajdować się pod wpływem wina lub napoju mocnego. Bo po tym wydarzeniu mamy polecenie pańskie skierowane do Arona i jego synów: wina i napoju mocnego nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzili do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. I jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. I abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan przez Mojżesza. Prorok Ozeasz w 4 rozdziale, a w 11 wersecie pisze: wino i moszcz odbiera rozum. Nie jest wykluczone, że z takim przejawem mamy do czynienia w tym przypadku. Tragiczna historia kapłanów Nadaba i Abiju ukazuje nam, że religijność sama w sobie nie jest tylko bezużyteczna, ale może stać się niebezpieczna dla tych, co lekceważą Słowo Boże. bo obala przekonanie o prawdzie Słowa Bożego. Ona mówi, że każda wiara jest dobra, że uczynki są nieważne, bo liczy się wyznanie wiary. Tolerancja ponad wszystko, jak to czasami da się słyszeć nawet z tego miejsca. Pobożne życie w Chrystusie różni się od życia religijnego, bo wierność Bogu to nie same deklaracje, ale postępowanie zgodne z wolą Bożą. To, co brat wcześniej wspomniał, że błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi. Pan powiedział do swoich uczni w Ewangelii Jana 14 rozdziale, a 21 wersecie. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest uczniem moim. A apostoł Paweł w liście do Filipensów w 3 rozdziale, 17 wersecie pisze: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jakie macie w nas. Taka powinna być nasza postawa. Taka powinna być postawa prawdziwego dziecka Bożego. Dlatego też w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w 1 wersecie święty Jan pisze: poddawajmy samych siebie próbie, czy trwamy w wierze. W tej wierze, o której czytamy w liście Judy w 3 rozdziale, która raz na zawsze została przekazana świętym. Zastanówmy się, dlaczego ofiary za grzech składane przez Izraelitów były w tym przypadku niewystarczające, aby zmazać winę tych kapłanów. Kiedy sięgniemy do 3 Księgi Mojżeszowej, to w 4 i 5 rozdziale Prawo Boże, mówiąc o ofiarach za grzech, generalnie mówi o grzechach nieświadomych, które mogłyby być przez te ofiary zmazane. Ale w 4 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, a 30 i 31 wersecie, mamy wspomniane, że w przypadku przestępstw świadomych człowiek musiał się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Od zadośćuczynienia począwszy do kary śmierci włącznie. Dlatego śmierć Nadaba i Abiju oraz zakaz załoby wśród najbliższych uczą nas, że nie można solidaryzować się z ludźmi łamiącymi boskie prawa. Z tymi, którzy nie postępują zgodnie z pańskimi zaleceniami, bo tacy nie znają Pana, nie postępują zgodnie z tym, co nam zaleca. Historia tragicznie zmarłych synów Arona powinna być ostrzeżeniem dla nas wszystkich, a szczególnie dla nas, którzy uczyniliśmy z Bogiem przymierze przy ofierze. Albowiem Pan Bóg nasz jest Bogiem ogniem trawiącym, mówił apostoł Paweł w liście do Żydów w 12 rozdziale, a 29 wersecie. Prorok Izajasz w 33 rozdziale od 14 do 16 wersetu zapytuje: kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? I zaraz odpowiada dalej. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego ostoją twierdze na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. A psalmista Dawid w psalmie 73, a pierwszym wersecie dodaje: albowiem dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Według Słowa Bożego ogień od Pana był symbolem świętości Jego działania. Co ten ogień mógłby oznaczać dla nas? Wczoraj brat przytoczył werset z proroctwa Jeremiasza, 23 rozdział, 29 wiersz, który to wiersz mówi o działaniu Słowa Bożego jako ogniu. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Na podstawie tekstów biblijnych możemy stwierdzić, że tak zwany ogień doświadczeń symbolizował boskie działanie mające doprowadzić człowieka do oczyszczenia i uświęcenia. Tak jak to mówił Bóg o narodzie izraelskim, ale tak samo też wspomina o tym prorok Zachariasz w 13 rozdziale, a w 9 wersecie. Z kolei prorok Malachiasz w 3 rozdziale, a 2 i 3 wersecie, mówiąc o przyjściu i sądzie pańskim, wspomina: lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Podobną myśl wyraża też apostoł Piotr w pierwszym liście, w 1 rozdziale, a 7 wersecie, jak również w 4 rozdziale i 12 wersecie. Ale wiemy też dokładnie, że ogień był też związany z boskim objawieniem. W 2 Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, a od 1 do 10 wersetu mamy opis, gdzie Mojżesz był powołany do specjalnej służby, kiedy usłyszał głos z płonącego krzewu. Podobnie na górę Synaj Pan wstąpił w ogniu. Z kolei nasz Pan w Ewangelii Mateusza mamy wspomniane w 3 rozdziale, 11 wersecie, że miał chrzcić swoich uczniów Duchem Świętym i ogniem. Sam Pan też powiedział w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, a w 49 wersecie, że ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Zastanówmy się, drodzy braterstwo, czy posiadamy w sobie ten prawdziwy ogień od Pana? Ogień prawdziwego Słowa Bożego, o którym wspominał prorok Jeremiasz w 23 rozdziale, a 29 wersecie. Czy jak mówił sam Pan w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, a 3 wersecie, Jesteśmy czyści dla słowa, które nam ogłosił Pan. Czy jak wspomina apostoł Piotr w pierwszym liście, pierwszym rozdziale, 21 i 23 wersecie? Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Postawmy sobie pytanie, czy dla mnie w kwestii mojego życia, mojego postępowania za Panem, w sprawach dotyczących mojego zbawienia liczy się Słowo Boże i Jego potwierdzenie. Tak mówi Pan. Czy może zwykła ludzka reguła postępowania? Czy prawda Słowa Bożego jest w nas? Czy to Słowo Boże żyje i trwa? Czy może my czasami ofiarujemy Panu inny ogień, obcy Słowu Bożemu? A może czasami na sposób ludzki chcemy interpretować Jego przykazania, zmieniając właściwe znaczenie oryginału tych słów? Czy czasami swojego dobrego imienia gotowi jesteśmy bronić choćby kłamstwem, dla Niego się poświęcać, udawać pokrzywdzonych, a niewinnych, aby uchodzić wśród innych za wierzących, za czystych, aby wymóc na nich współczucie? Czy w ten sposób nie oszukujemy Pana? Czy Pan może pochwalić nas za kłamstwo, obłudę i sianie zgorszenia? Pamiętajmy o jednym, że jeśli żyjemy blisko Boga, to nie pozwolimy sobie na lekceważenie Jego osoby. Nie może być wśród nas takiej sytuacji, jak to miało miejsce w narodzie izraelskim, który był też narodem wybranym, o którym wspomina prorok Izajasz w 59 rozdziale, a 13 do 15 wersetu, że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga. Mówimy o ucisku i odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko. Gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Tak, kochani braterstwo, czasami możemy twierdzić, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, że wierzymy każdej prawdzie przez Niego podanej, ale to nic nam nie pomoże, jeśli nie uczynimy naszej wiary praktyką życia, jeśli nie wpleciemy jej w codzienne nasze sprawy. Nasze oświadczenia mogą sięgać czasami nieba, ale to tylko dobry przykład i dobre postępowania, a nie deklaracje, czynią nas prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Zagłębieni w pismach żydowscy przywódcy religijni wiedzieli o Bogu bardzo dużo. Codziennie medytowali jego nauki i modlili się godzinami. Wszyscy myśleli, że ci ludzie są blisko Boga. Tymczasem zostali przez niego odrzuceni. Czego im zabrakło? Odpowiedzią są słowa naszego Pana w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, a 23 werset. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbujecie tego, co najważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Tak Bóg ocenił izraelskich przywódców religijnych, wskazując im na zagubienie przez nich tego, co najważniejsze. Pamiętamy to wydarzenie, kiedy ukradkiem w nocy przyszedł do naszego Pana Nikodem, książę żydowski, członek Sanhedrynu Najwyższej Rady Żydowskiej, aby podyskutować o prawdzie. Jezus go uprzedził słowami: musisz się na nowo narodzić. Tylko wtedy będziemy umieli poruszać się między tym, co należy czynić, a tym, czego nie należy zaniedbywać. To służba i oddanie prawdzie jest sednem naszego chrześcijańskiego życia. Tak postępujcie, aby widząc wasze uczynki chwalili Ojca w niebie, mówił Jezus do uczni. Bo celem prawdziwego chrześcijanina jest zawsze wywyższenie Boga, a nie samego siebie. I czasami jest to smutne, że wierzącym tak trudno jest to realizować w życiu. Chcielibyśmy, by to Bóg się do nas dostosował, by przymknął oko na nasze słabości, ale my sami nie zamierzamy nic w sobie reformować. Żądamy miłosierdzia, a wzdrygamy się na myśl o sprawiedliwości. Natura ludzka dokonuje często złych wyborów. Dlatego dopóki nie pozwolimy Bogu na działanie w naszym życiu, dopóki nasza logika i rozum nie skłonią nas do przyjęcia Boga, dopóki nie wpuścimy Go do swojego serca, nie wysłuchamy Jego propozycji, nie mamy szansy na obiektywną ocenę sytuacji swojego postępowania. Bo to, co widzimy, to, co czujemy, może nas skutecznie zwodzić. Dlatego też Pan ostrzegł swoich uczniów w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a 20 wersecie. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Z kolei w 15 rozdziale, a w 9 wersecie Pan Jezus, mówiąc o postępowaniu faryzeuszy, którzy w oczach ludzi chcieli uchodzić za sprawiedliwych, podczas gdy ich uczynki nie były takie święte, których cechowała fałszywa pobożność, to powiedział do swoich uczni: daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Pan zwrócił uwagę na pewne zachowania, które demaskowały ich rzeczywiste intencje. Pan zwrócił uwagę na zakłamanie. Prowadzili oni podwójne życie. Chcieli uchodzić wśród wierzących za heraldów Królestwa Niebios. Ale to właśnie ich życie i działalność były największą przeszkodą na drodze do tego królestwa. Te oskarżenia, jakie Pan wysunął pod adresem faryzeuszy, one są wciąż aktualne. I w mniejszym lub większym stopniu mogą dotyczyć każdego z nas. Każdy, kto nie szuka zbawienia przez związek z Bogiem, przez poznanie Go dzięki częstym, bliskim kontaktom, jest smutnym legalistą, bo w kontaktach z Bogiem nie da się ominąć Biblii wraz z jej zasadami postępowania. Ale aby uchronić się przed błędem i wypaczeniem, wiadomości muszą pochodzić z pierwszej ręki. I w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, a w 19 wersecie czytamy: ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Są ludzie, którzy sumiennie pracują na swoje zbawienie. Chodzą regularnie na nabożeństwa, wspomagają ubogich, skrupulatnie przestrzegając wszelkich religijnych nakazów, pną się coraz wyżej po drabinie dobrych uczynków. Ale tymczasem to nie samo zadowolenie, lecz właściwe poznanie Boga, zrozumienie Go i postępowanie zgodnie z Jego wolą powinno być naszym nadrzędnym celem życia. Tak jak nie zbawia ten czy inny Kościół, ale Chrystus. Tylko rozumiejąc prawdziwą miłość Bożą i zamiary Stwórcy, możemy pokornie przyjąć Jego dar łaski zbawienia, jaki mamy. Ale przypomnijmy też sobie, kochani braterstwo, co mówi Biblia na temat odpowiedzialności. I w Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, a 48 wersecie, Pan powiedział: komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A apostoł Jakub w 3 rozdziale, a 1 wersecie mówi: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Prorok Izajasz w 8 rozdziale, a 20 wersecie ostrzega: a co dotyczy zakonu i objawienia, jeśli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Inaczej mówiąc, im większa świadomość i przywileje, tym większa odpowiedzialność wobec Boga. Tak jak powiedział Pan do Arona: na bliskich moich okazuje się świętość moja. Prorok Ozeasz w 14 rozdziale, a w 9 wersecie mówi: kto mądry, niech zrozumie, kto rozumny, niech to pozna, gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Prawdziwość tych słów w stosunku do narodu izraelskiego potwierdziła też historia. Naród izraelski, będący ludem wybranym, jakże często odstępował od boskiego prawa. I przyszedł taki moment w historii narodu izraelskiego, kiedy Pan Bóg powiedział: dość. I jak czytamy pierwszej księdze Samuelowej, 4 rozdziale, 22 wersecie, odeszła chwała od Izraela. Stało się tak dlatego, że kapłani, synowie Helego, swoim bezbożnym postępowaniem doprowadzili do odstępstwa od Boga. I w 2 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej, a 2 i 3 wersecie czytamy, że kapłani, synowie Helego, byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. Z braku czasu nie będę czytał tej historii, ale jak czytamy w 16 wersecie, w stosunku do tych, co nie byli wobec nich, ulegli, grozili przemocą. Jakby mało tego, uprawiali nierząd z niewiastami, które usługiwały u namiotu zgromadzenia. Doprowadzili swoim postępowaniem do tego, że ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar, ale jakby mało tego, nie reagowali na skargi ludu oraz napomnienia Ojca, który, jak z całej tej historii wynika, więcej cenił swoich synów niż polecenie Pańskie. Dlatego też Pan upomniał się o swoje. Jak czytamy w 30 i 32 wersecie 2 rozdziału pierwszej księgi Samuelowej, rzekł Pan do Helego: mówiłem wprawdzie o Twoim domu i o domu ojca Twego, że po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem, lecz teraz taki jest wyrok Pana. Nie będzie tak, gdyż tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Z tej historii wynika, że synowie Helego wykorzystali urząd kapłański do zaspokojenia swoich własnych, egoistycznych celów, doprowadzając w ten sposób naród do odstępstwa od Pana. Ale nic u Boga nie pozostaje bez odpłaty. W przypowieści Salomonowej, w 29 rozdziale, a w 1 wersecie czytamy, że kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Dokładnie też tak stało się w życiu Helego. Ich haniebne postępowanie przypieczętował tragiczny koniec. Obaj synowie zginęli w jednym dniu, a po nich ich ojciec. Naród został pobity przez wroga, a Arka Przymierza, w której pokładano ufność, dostała się do niewoli filistyńskiej. I jak wspomniałem wcześniej, odeszła chwała od Izraela. Klęska przyszła, ponieważ lekceważono napomnienia Pana, Jego ostrzeżenia i wezwania do ukorzenia się przed Bogiem. I w 3 rozdziale, a 12 do 14 wersetu, Pan powiedział do Samuela: ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Helego, że grzech domu Helego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Dlatego też niech ta historia i to wydarzenie będzie przestrogą dla nas wszystkich, a szczególnie dla nas braci usługujących z tego miejsca. Nie może być takiej sytuacji, że tolerujemy złe zachowania naszych dzieci. Jak nauczyciel w szkole narzeka, że nasze pociechy są niewychowane, to mówimy, że nauczyciel się uwziął. Jak w zborze bracia zwracają uwagę na niewłaściwe postępowanie, to mówimy, że bracia są nietolerancyjni. jak na kursie. Nasza pociecha nie chce się poddać pod pewien rygor i rozrabia, to mówimy, że jakby nie on, to przecież ten kurs byłby nudny. Kiedy nasza pociecha później żyje w luźnym związku z osobą światową, to mówimy, bo te nasze to są jakieś takie. Czy nie jest to wynik naszych słabości? Tak jak to było w przypadku Helego? Pamiętajmy o jednym, że Pan Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Apostoł Paweł w liście do Efezów daje nam wyraźne polecenie. Ale wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana, nie dla świata. Nasze dzieci mają być napominane i wychowywane w karności dla Pana. Dlatego też niech te słowa będą też i dla nas pewną lekcją i ostrzeżeniem. Apostoł Paweł w liście do Galatów mówi w siódmym i ósmym wersecie: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego z ciała, rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha z ducha, rządź będzie żywot wieczny. Od tych, których Bóg wywyższa, należy oczekiwać absolutnej uczciwości i to z możliwością zastosowania ostrzejszych rygorów, jeśli złamią prawo. Nie możemy być obojętni, stanąć z boku i milczeć, patrzeć na zło i mówić: a przecież mnie to nie dotyczy, więc niech się dzieje, co chce. Czy może, jak to czasami ma miejsce, brać ich w obronę za wszelką cenę, posługując się kłamstwem i wieloma innymi obrzydliwymi metodami, jakimi posługuje się świat, zapominając o prawdzie Słowa Bożego? Apostoł Paweł w pierwszym liście, w 5 rozdziale, a 22 wersecie do młodego Tymoteusza pisał tak: nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów, samego siebie czystym zachowaj. Jak z tego wersetu wynika, możemy sami nie popełnić grzechu, ale przez adorację ludziom popełniającym grzech możemy stać się uczestnikiem ich grzechów. Pamiętajmy na słowa apostoła Pawła, który w liście do Żydów w 10 rozdziale, a 26 wersecie pisze: bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Psalmista Dawid w psalmie 50, a w 16 wersecie pisze: niezbożnemu rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić złe, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu. 22 werset mówi: pomnijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Jakich mocnych słów użył tutaj psalmista Dawid? Tylko duchowe zrodzenie przez słowo prawdy pozwala nam przykładać do duchowych rzeczy duchową miarę oraz rozróżnić to, co jest wolą Bożą, co jest miłe i doskonałe. Dopiero wtedy, jak pisze apostoł Piotr w pierwszym liście, drugim rozdziale, a w piątym wersecie, będziemy mogli składać duchowe ofiary przyjemne Bogu i pielęgnować to, co Pan mówił w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, a 23 wersecie. Co najważniejsze w zakonie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Według słów Jezusa proces naprawczy musi rozpocząć się od nas samych, od szczerego żalu i wewnętrznej skruchy. Ale niestety, dziś jak za dni Noego, ziemia pełna jest nieprawości. Jakże często to, co złe, nazywa się dobrem. Jakże często da się słyszeć słowa: okłamać zgromadzenie to nie grzech. Przywłaszczyć czyją rzecz to nie grzech. Zabrać komuś dobre imię to nie grzech. Jak tak dalej pójdzie, to pojęcie grzechu zniknie z naszego słownictwa. Czy nie jest to potrzeb kusiciela, który mówi: żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie? To właśnie z tego powodu, z powodu zaniedbania więzi z Bogiem, zabrakło tym kapłanom w Izraelu i to może też być dziś główną przyczyną zepsucia wszystkich tych, którzy zamiast osobistej społeczności z Bogiem, jak mówi apostoł Piotr w drugim liście, w drugim rozdziale, a pierwszym wersecie, zapierają się Pana, który ich odkupił przez swoje niewłaściwe postępowanie. W liście Jakuba w czwartym rozdziale od 8 do 10 wersetu mamy radę: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy. Oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiechniesz was się żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Obmyjcie ręce. Oczyście serca. Biadajcie i smućcie się, uniżcie się przed Panem. W taki to sposób biblijna nauka prowadzi do wewnętrznej przemiany człowieka. Człowiek zaś, który jej doświadcza, nie tylko szczerze żałuje popełnionego zła, ale zrywa z wszelkimi jego przejawami. Gotów jest ponieść konsekwencje niewłaściwego postępowania, bo zdaje sobie sprawę z tego, że każdy grzech powoduje smutek nie tylko u niego samego, ale jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezu w 4 rozdziale, 30 wersecie, zasmuca i rani innych. Stąd z każdym dniem rośnie jego duchowa wrażliwość, która przestaje skupiać wyłącznie się na sobie samym i najbliższym, ale obejmuje swoją troską również i innych. Być może z tego powodu pisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale od 8 do 11 wersetu. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się,
jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę.
Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie.
Co za wspaniałe słowa pochwały dla zboru w Koryncie.
Czy chcemy, drodzy braterstwo, usłyszeć takie słowa?
Ale co z tych słów wynika?
Najpierw smutek i uniżenie w przypadku popełnienia zła, aby potem mieć radość.
A więc bez głębokiej skruchy, bez głębokiej przemiany, bez wyznania popełnionych grzechów nie ma błogosławieństwa Bożego. Najpierw trzeba gorzko zapłakać, tak jak Piotr, kiedy zaparł się Pana.
Potrzeba czasem, jak ten syn marnotrawny, zobaczyć własną nędzę, aby móc potem zbliżyć się do Boga i doświadczyć radości. Takiej też radości doświadczali wszyscy, którzy ze skruszonym sercem przychodzili do Jezusa. Błogosławieństwo Jezusa wyraża się więc w radości z oczyszczenia i uwolnienia od grzechów. Tak jak czytamy o naszym Panu w Mateusza Ewangelii, 1 rozdział, 21 werset. Albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. Według proroka Izajasza, 61 rozdziału, 2 i 3 wersetu, Jezus przyszedł między innymi po to, aby zwiastować ubogim radosną nowinę, aby pocieszyć zasmuconych, aby dać płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Ale czytamy też w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, 41 wersecie, że kiedy widział zepsucie panujące w Jerozolimie, zapłakał nad nią. On i dziś jest zainteresowany losem każdego z nas. A czym my, kochani braterstwo, tak naprawdę jesteśmy zainteresowani? Czy posiadamy podobną wrażliwość na grzech, na panujące wśród nas niewłaściwe postępowanie? Czy bolejemy czasem nad własnym grzechem? Czy raczej uważamy wtedy, że wszystko jest w porządku? A może uważamy, że ważniejsze jest dostosowanie się do współczesnych kanonów politycznych, bo liczy się tylko sukces? Do czego lgnie tak nasze serce? Co uważamy w tym życiu najważniejsze? Co się dla nas tak najbardziej liczy? Czy tylko nasze ja? Prorok Izajasz w 30 rozdziale, 1 wersecie ostrzega. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu. A prorok Izajasz w 5 rozdziale, 20 wersecie mówi: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światło w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Do nas skierował apostoł Piotr też słowa w 1 rozdziale, 2 liście, 9 wersecie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej światłości. Czy chodzimy w tej światłości, jaką dał nam Pan? Żyjemy w szczególnym okresie czasu, gdzie kariera Kościoła dobiega końca. Nie pozwólmy, aby w tym okresie prób i doświadczeń ktoś z nas znalazł się z dala od Pana. Starajmy się żyć zgodnie z namiarem Ewangelii,
na miarę naśladowców Chrystusa, abyśmy mogli kiedyś osiągnąć zasłużoną nagrodę, o którą się ubiegamy, a której braterstwo życzę, jak i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.